zgodzie z naturą. W Polskim Radiu Białystok.
Już za kilka dni będziemy obchodzić Światowy Dzień Mokradeł. To dobry moment, żeby zastanowić się, jaką rolę pełnią w naszym życiu. Bo tereny podmokłe działają trochę jak nasze nerki. I między innymi oczyszczają wodę. Co jeszcze robią mokradła dla nas i dla środowiska? Co im zagraża? I jak możemy im pomóc? O tym będziemy mówić dziś w audycji W zgodzie z naturą w Polskim Radiu Białystok. Przed mikrofonem Marcelina Markowska. Dobry wieczór.
W zgodzie z naturą.
Jaką rolę odgrywają mokradła w ekosystemie? Pytam o to Marzenę Bielonko z Narwieńskiego Parku Narodowego.
Dzień dobry.
Joannę Adamczewską prosto z Wigierskiego Parku Narodowego. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
I Piotra Marczakiewicza z Biebrzańskiego Parku Narodowego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Za kilka dni będziemy obchodzić Światowy Dzień Mokradeł. Jak moglibyśmy na początek scharakteryzować te tereny?
Dzień Mokradeł w ogóle jest obchodzony w rocznicę podpisania konwencji ramsarskiej. I ona określa dosyć szczegółowo, na tyle, ile jest to możliwe. Co oznacza to słowo mokradła? To jest wetlands. Na polski zostało przetłumaczone jako mokradła. I to jest akurat w tym znaczeniu bardzo szerokie pojęcie, bo to są nie tylko takie bagna, jak my sobie wyobrażamy, jakieś torfowiska, podmokłe łąki, ale wchodzą tam też zbiorniki wodne, rzeki, lasy namorzynowe, a nawet przybrzeżne tereny morskie, oceaniczne, takie, które mają głębokość do 6 metrów, czyli nawet rafy koralowe.
Czy jest coś, co wyróżnia te tereny?
Tak jak kolega z Biebrzy wspomniał, to są nie tylko takie typowe torfowiska, które my mamy na myśli, ale mamy też tam, wchodzą w to rozmaite zbiorniki wodne, czyli woda płynąca, woda stojąca. Torfowiska, zależnie od tego, co mamy na myśli, będą się tym charakteryzowały, co będzie jakby specyficzne dla danego ekosystemu. Troszkę różnie będą wyglądały torfowiska wysokie, czy torfowiska niskie, albo przyjściowe. Inaczej zupełnie będą wyglądały takie typowe ekosystemy wodne, jakie są na przykład w Wigierskim Parku Narodowym. Ja mogę troszeczkę ze swojego podwórka opowiedzieć. Obszary wodno-błotne na terenie Wigierskiego Parku to jest ponad 3400 hektarów, natomiast takich typowych torfowisk w takim rozumieniu, nazwijmy to popularno-naukowym, jest zaledwie niecałe 100 hektarów. Są też takie tereny podmokłe w ilości tam kilkuset hektarów. Zasadniczo największą powierzchnię stanowią wody i zbiorniki wodne. To jest ponad blisko prawie 3000 hektarów.
A jak te tereny moglibyśmy scharakteryzować w Narwiańskim Parku Narodowym?
W Narwiańskim Parku Narodowym są przede wszystkim torfowiska niskie. Także szuwary, tużycowiska, szuwar trzcinowy, tużycowy, woda płynąca. Ogólnie wszelkiego rodzaju tereny związane z wodą, podmokłe. Wiadomo, że ilość wody jest uzależniona od pory roku, ale wszystko, co jest związane z wodą, można to nazwać mokradłami.
Właśnie też nawiązując do pogody ostatnio, no jest deszczowo, trochę śniegu. Jaki to ma związek z mokradłami, ten zimowy czas i taka zima?
Zima to jest na mokradłach w Polsce przynajmniej zwykle taki czas, kiedy ta woda jest zgromadzona. Z taką, tak powiem, normalną, zwykłą zimę mamy zwykle pokrywę śniegową, która zalega przez całą zimę. Bagna pod spodem są zamarznięte, w związku z tym ta woda cały czas jest tam zmagazynowana i uwalnia się dopiero na wiosnę, kiedy się robią rozlewiska. Ostatnimi czasy te zimy wyglądają już różnie i nie zawsze mamy takie ładne wiosny z rozlewiskami, co akurat jest niekorzystne zwykle w przypadku naszych bagien. No i właśnie taka w tej chwili zima jest jeszcze w miarę taka, można powiedzieć, dobra, ponieważ jest trochę tych opadów. Niestety tego śniegu nie ma, czy nie ma pokrywy, nie zalega on i nie jest zgromadzony. Niemniej te bagna, przynajmniej bagna są nawodnione, a bywały już takie zimy, kiedy bagna były suche i nie miały szans jakby się nawodnić, ponieważ było za mało opadów albo były zmarznięte.
Może ja się tutaj wstrzelę jeszcze a propos mokradeł, które właśnie chłoną tą wodę. Ja bardzo lubię takie porównania do życia codziennego. One trochę działają jak takie klimatyzatory. One teraz będą chłonęły tą wodę w tym okresie takich intensywnych opadów czy pokrywy śnieżnej. Natomiast w takich okresach cieplejszych one tą wodę oddają. One też tworzą taki mikroklimat, który gdzieś lokalnie bardzo pozytywnie po pierwsze wpływa też na rozmaite organizmy, które tam żyją, ale też po prostu na nas, ludzi, którzy gdzieś tam wypoczywamy.
Zima ma ogromny wpływ i to, jaka ta zima jest na gromadzenie właśnie wody i oddawanie. I teraz no niby tą zimę mamy, ale to jest taka zima słaba, bo właściwie teraz powinna być cały czas pokrywa lodowa, a praktycznie zaczynają się nam robić troszeczkę rozlewiska. A to jest zdecydowanie za wcześnie, bo mamy początek lutego. Więc tak jeszcze przynajmniej miesiąc powinno być pokrywy śniegowej, żeby to funkcjonowało no, tak, jak być powinno książkowo.
To się teraz wszystko bardzo przesuwa. Kiedy powinien być ten idealny czas na rozlewiska?
Koniec lutego, marzec. Teraz okres wylewu rzeki z roku na rok się coraz bardziej skraca. Czasami nawet w czasie no, tak zwanej majówki była jeszcze woda brzegowa, czyli woda, która praktycznie wypełniała całą dolinę, była równo z korytami. Teraz no niestety w ostatnich latach jest to wcześniej.
Ta woda potrafi po prostu spłynąć jeszcze zanim przyjdzie wiosna, ponieważ nie jest zamarznięta. Są, właśnie się tworzą te rozlewiska w styczniu, w lutym i ta woda sobie spływa i na wiosnę, kiedy już te ptaki przylatują, kiedy rusza wegetacja, praktycznie jest już jej niewiele. Mówimy w tej chwili o mokradłach. To właśnie woda to jest coś, co je wszystkie łączy. One są bardzo różnorodne, ale woda ma tutaj kluczowe znaczenie i one mają też znaczenie kluczowe dla jakby gospodarki wodnej w takim małym obiegu wodnym. Brak tej wody bardzo źle wpływa, zakłóca działanie całego ekosystemu. Większość organizmów, które tu są, które występują, czasem przelatują tylko, znaczy są, migrują, czasem są miejscowe, czasem się tu gnieżdżą. Te organizmy prawie wszystkie są przystosowane do takich warunków z dużym poziomem wody, a kiedy jej nie ma, to zaczyna się wszystko zmieniać i roślinność, i te organizmy często nie mają miejsca dla siebie dobrego, także nie jest to korzystne.
Mokradła to też jest taki rezerwuar, akumulują też w dużej ilości dwutlenek węgla i węgiel właśnie, który jest w dwutlenku węgla. No i ten rezerwuar pozostaje też no, nie bez wpływu na nasz klimat, który generalnie ociepla się na skutek emisji tych rozmaitych gazów cieplarnianych.
Tak naprawdę większość albo całość węgla kamiennego i brunatnego, którą mamy, to właśnie pochodzi z torfowisk, tych, które były dziesiątki albo setki milionów lat temu, czyli duża część tego węgla, dwutlenku węgla, którą człowiek emituje do atmosfery, to właśnie są spalane bagna, tylko te bardzo dawne.
Zmiany klimatyczne wychodzi na to, że wpływają w dużym stopniu na mokradła, na ten czas rozlewisk, a z drugiej strony mokradła przecież w jakimś stopniu mają te zmiany niwelować.
I to jest właśnie niebezpieczeństwo, ponieważ to jest system takiego sprężenia zwrotnego. To nie tylko u nas, to jest na całym świecie się dzieje. Z powodu klimatu bagna wysychają i zaczynają emitować, zamiast magazynować, zamiast kumulować węgiel, zaczynają go emitować i jakby napędzają jeszcze te zmiany klimatyczne, które powodują osuszanie bagien. Podobnie się dzieje na przykład, gdzie jest wieczna zmarzlina, gdzie jest to wszystko skumulowane i nagle zaczyna tam rozmarzać, zaczyna się utleniać i emitować też olbrzymie ilości nie tylko dwutlenku węgla, ale również metanu, który jest silniejszym gazem cieplarnianym niż dwutlenek węgla.
Ja jeszcze może o mokradłach dodam. Bardzo spodobało mi się takie porównanie, które gdzieś przeczytałam w jakimś z artykułów. Lasy zwykle porównujemy do płuc ziemi, prawda? Natomiast mokradła można porównać, jeżeli już mamy na myśli organizm ludzki, do nerek i wątroby, ponieważ poniekąd też oczyszczają te zasoby wodne, odkładając właśnie w torfie czy też mule jakiś właśnie węgiel dwutlenku węgla, ale także rozmaite substancje biogenne. No i jeszcze też trzeba powiedzieć, zanikanie mokradeł to też jest duża utrata różnorodności biologicznej. Mówimy o rozmaitych zagrożeniach dla współczesnego świata, dla zagrożeniach przyrody i różnorodność biologiczna i jej zanikanie jest takim jednym z większych problemów.
Gdybyśmy mieli sobie wyobrazić, że pewnego dnia mokradła znikają, jaki to będzie miało wpływ na nas, na ludzi, ale też na planetę?
No, ja sobie w ogóle nie wyobrażam czegoś takiego, że mokradła znikają, bo dla nas to będzie taka sytuacja katastrofalna, naprawdę. Zniknie nam przede wszystkim ogromny rezerwuar wody, bo wszelkiego rodzaju mokradła, bagna akumulują wodę. Wydaje mi się, że do czegoś takiego na szczęście nie dojdzie, ale to będzie miało katastrofalny wpływ na nas i na naszą planetę.
Ja tutaj chciałbym dodać właśnie, dotarłem do takich źródeł. Na samej półkuli północnej mokradła, czyli te torfowiska w ciągu ostatnich 11 tysięcy lat zmagazynowały tyle węgla, że jest w nich więcej niż jest obecnie w atmosferze. Więc wyobraźmy sobie, że teraz te mokradła znikają i w atmosferze pojawia się dwa razy więcej dwutlenku węgla niż jest w tej chwili. No to jest już kompletna katastrofa klimatyczna i w zasadzie nawet gatunek ludzki już będzie miał wtedy problem z przeżyciem.
My często sobie nie zdajemy sprawy, jaką rolę mokradła mają rzeczywiście w naszym życiu. A to jest właśnie ochrona klimatu, też takie walory po prostu turystyczne.
Tak, walory turystyczne, no zdecydowanie jak najbardziej. Dla przeciętnego użytkownika to są te walory takie rekreacyjne, ale jest cała jeszcze rzesza miłośników przyrody, dla których ogromną atrakcją jest, nie wiem, obserwowanie ptaków, czy dla miłośników botaniki, czy rozmaitych bezkręgowców wodnych i tak dalej. Nie wspomnieliśmy też jeszcze o tym, co nie dotyczy tutaj naszego regionu, województwa podlaskiego, to jest zabezpieczanie też przed powodziami, dlatego że jeżeli są zachowywane torfowiska jakby w górnym biegu rzek, to też trzeba pamiętać, że one tą falę powodziową neutralizują. Tam też ten ogrom wód się gdzieś zatrzymuje, nie zalewając gdzieś tam terenów, które są poniżej.
U nas to zostało kiedyś oszacowane, że same tylko gleby torfowe w samym Biebrzańskim Parku Narodowym, a on nie obejmuje całych bagien biebrzańskich, mają pojemność około 500 milionów metrów sześciennych wody. Czyli to jest tyle, co zbiornik w Solinie. Zbiornik Siemianówka ma 80 milionów metrów sześciennych. I mówimy tu tylko o wodzie zmagazynowanej w glebach. A w wypadku zalewów przecież jest jeszcze całe mnóstwo wody, która jest na powierzchni. Teraz wyobraźmy sobie, że tych bagien nie ma, cała Biebrza jest obwałowana i ta cała woda na wiosnę spływa momentalnie na dół.
Byłam w Solinie akurat i no ten zbiornik jest ogromny. Gdybym miała sobie teraz wyobrazić, że to wszystko gdzieś próbuje znaleźć ujście, no to jest gotowa katastrofa.
I to tak szybko. No właśnie o to chodzi, że wszystkie te doliny akumulują tą wodę. Ten spływ wody, ta cała tak zwana duża woda schodzi powoli, po trochu. Także nie zagraża to w ogóle raczej ludziom, którzy tutaj żyją. Zresztą osoby lokalne wiedzą, gdzie postawić dom. Nikt z lokalsów nie wybuduje się na skraju Doliny Rzecznej, bo widział już wiele razy, jak ta woda może się szybciutko zmienić poziom wody, więc akurat no to nas chroni bardzo.
Jakie są zagrożenia? Co dzisiaj najbardziej grozi mokradłom?
Jeżeli chodzi o Wigierski Park Narodowy, to co się z tym jakby borykamy, z czym się spotykamy, część takich obszarów torfowiskowych leży na gruntach prywatnych i w świadomości wielu ludzi te takie niewielkie obszary, które są podmokłe, są nieatrakcyjne gospodarczo, czyli są takimi nieużytkami po prostu, są często zasypywane, w jakiś sposób doprowadza się do ich zupełnie innej funkcji, no i traci się bezpowrotnie funkcje typowych torfowisk.
Ja to bym powiedzieć, że to w zasadzie zwykle trudno nazwać melioracjami, to są zwykle po prostu odwodnienia. I no jest to problem. Tak jak już wcześniej powiedziałem, Biebrzański Park nie obejmuje w całych bagien biebrzańskich, a to też wynika z tego, że ta część, która była jakby łatwiej dostępna, została częściowo osuszona jeszcze przed powstaniem parku i częściowo utraciła swoje walory przyrodnicze. No też to wynika oczywiście też z własności prywatnej, która też czasem zablokowała powstanie parku w danym miejscu. I jest to problem, tak. Te odwodnienia, one nie są w samym środku parku, ale na jego obrzeżach, a mimo to jest to duży problem i dla przyrody, no i dla klimatu również.
Dolina Narwi została no, poddana dużemu procesowi regulacji rzeki, melioracją w latach 70. I właściwie został nam tylko ten fragment Doliny Narwi, który teraz jest objęty ochroną, czyli no 46 kilometrów. Reszta, wszystko poniżej parku, to jest obszar, który został poddany regulacjom. Tamten wpływ właśnie tych regulacji melioracji widać w bardzo dużym stopniu. Przede wszystkim wykopano tam kanał sztuczny, postawiono sztuczne jazy, zapory, które mają jakby regulować poziom wody. I no już po dosłownie kilku latach było widać, jak gleba, która była glebą torfową, została przesuszona. Niestety zamiast pięknych, wysokoprodukcyjnych łąk, na łąki zaczęło wchodzić pokrzywa, kieliszynek zarośniony, czyli tak zwane powojniki. I z tej gospodarki nic nie wyszło, hodowlanej. Natomiast zaczęły się pożary właśnie torfów, które były w latach 80., 90. właśnie z powodu osuszenia tej doliny.
A to są zmiany, których nie możemy odwrócić już.
Teoretycznie robi się prace renaturalizacyjne. Taka renaturalizacja miała miejsce w latach 90. właśnie w górnej części parku przy grobli Rzędziane Pańki. I tam to troszeczkę zadziałało, bo PTOP wtedy zrobiło, udrożniło, przekopało po prostu kanały w starych miejscach. Troszeczkę teraz się do tego dołożył park, bo zrobiliśmy tak zwane klapy zwrotne w ramach projektów, dzięki czemu woda wpływa w te koryta, a nie do głównego koryta. Także, ale to są ogromne nakłady pieniędzy. Wszystko zawsze łatwo jest zniszczyć, a dużo gorzej to po prostu odtworzyć.
Przy czym właśnie naszymi działaniami możemy przywrócić procesy torfotwórcze, ponownie nawadniając, jednak ten torf, który zmurszał, on już torfem nigdy nie będzie. Ten dwutlenek węgla, który się ulotnił, przez wiele, wiele lat jeszcze nie będzie zakumulowane przez to torfowisko.
Myślę, że też trzeba nadmienić o problemie zanikania takich miejsc, nazwijmy to może nie mokradłowych, a tych mokrych, ale w definicji obszarów wodno-błotnych się wpisujących, czyli zbiorników wodnych i postępująca eutrofizacja. I też na to skierowane są gro działań takich ochronnych w parku. Eutrofizacja, czyli takie użyśnianie zbiorników wodnych poprzez rozmaitą działalność człowieka, czy to rolniczą, czy to jakąś przemysłową, czy też taką zwyczajnie rekreacyjną. Użyśnianie doprowadza do zanikania zbiorników wodnych, do takiego ich przyspieszonego zarastania i kolejny ten etap sukcesji ekologicznej. A za sprawą człowieka dzieje się to bardzo szybko. Ostatnie takie badania teledetekcyjne, które były wprowadzone na terenie Wigielskiego Parku Narodowego, wykazały, że badano takie tempo zmian lustra wody w wybranych jeziorach parku w latach 69-2019. No i okazało się, że lustra wody jeziora Wigry nam się na przykład nieznacznie, ale się jednak pomniejszyło i to jest tempo, które wynosi około 5 hektarów na rok, także no, jest to sporo.
Takim problemem wspólnym dla naszych parków i podejrzewam, że innych obszarów mokradłowych w Polsce, to jest właśnie zanieczyszczenie wody. Obecnie myślę, że w dużej mierze powodowane przez rolnictwo jednak. I to właśnie powoduje przyspieszone zanikanie tych unikalnych ekosystemów, które często właśnie nie potrzebują, a nawet nie mogą mieć za dużo biogenów. I te gatunki rzadkie zanikają, wybierają je jakieś pospolite, zaczynają te bagna zarastać jakąś trzciną, wierzbami. No tu największy chyba z naszych parków to ma problem Norwiański Park Narodowy właśnie z tym.
Pod względem trzcinowisk tak, no i mamy też problem taki, że większość obszaru parku to są obszary prywatne. No, u nas praktycznie mamy tylko 70 parę procent to są obszary prywatne, więc to jest problem, jeśli chodzi o jakiekolwiek gospodarowanie na tym terenie. Zachęcamy do koszenia łąk, zachęcamy do użytkowania. No niestety zmienia się wszystko, gospodarka się zmienia, teren jest trudny. Kiedyś było to wykaszane ręcznie, obecnie no to jest nie do pomyślenia, żeby ktoś wziął kosę i popłynął łódką na drugi brzeg rzeki i zaczął kosić. Także też no, zmiana po prostu sposobu gospodarowania ma tutaj ogromny wpływ.
Co możemy zrobić? Czy my, obywatele, możemy coś zrobić? Czy to muszą być zmiany odgórne? Na czym miałyby polegać?
Jedno i drugie, oczywiście. I sami obywatele nie dadzą rady i same uregulowania odgórne też niczego nie zmienią, jeśli obywatele nie będą nic robić. Także tak jak to stare hasło już w zasadzie, czyli myśl globalnie, działaj lokalnie.
W tym wymiarze lokalnym generalnie, ja akurat mam to szczęście, też mieszkam na terenie parku, w takim wymiarze lokalnym to, co ja zaobserwowałam właśnie, to ta chęć pozbywania się takich terenów, które nie są w jakiś sposób może szczególnie cenne przyrodniczo, nie ma tam bardzo rzadkich okazów roślin czy zwierząt, ale to jest siedlisko dla wielu płazów, dla wielu różnych bezkręgowców, mniejszych ssaków. Ta chęć do pozbywania się tych terenów takie, które są podmokłe, zasypywania ich, stworzenia jakiejś takiej działki rekreacyjnej. Więc w tym wymiarze lokalnym to jest uświadomienie istotne, wydaje mi się, o znaczeniu takich miejsc, które są pod oknem, jak one są ważne dla środowiska przyrodniczego. Kwestia też może czy śródpolnych, generalnie taka mała retencja, którą należy wspierać, promować też w gospodarstwach lokalnych, uświadomienie, że to zatrzymanie wody na dłużej w gruncie jest z korzyścią dla nas wszystkich tak naprawdę w dłuższej perspektywie.
Dbajmy o to mokradło, dbajmy o to nasze środowisko, nie zasypujmy, nie meliorujmy, nie, czasami zostawmy ten rów, niech tam zarośnie i troszeczkę zakumuluje nam tą wodę. Natomiast jeśli chodzi o globalne działania, to wszystkie parki narodowe piszą projekty, starają się coś zrobić dla właśnie już takimi większymi środkami nielokalnymi, właśnie dla zachowania mokradeł, dla utrzymania tego terenu. Każdy z naszych parków na pewno ma jakieś tam projekty, które wpływają na ochronę tego, no bo to jest ochrona przyrody i bioróżnorodności wszystkich naszych parków, bo my jesteśmy praktycznie parkami wodnymi zależnymi od wody.
Ja może bym tylko podał taki przykład takiego działania odgórnego, czyli teraz wejdą nowe pakiety rolno-środowiskowo-klimatyczne. Jest tam między innymi dopłata do zalanych łąk, czyli rolnik, który będzie miał łąkę zalaną przez odpowiednią ilość czasu, będzie woda występowała, może się ubiegać o dopłaty. To jest jakaś taka próba, nie wiem jeszcze jak to zadziała, czy rolnicy w ogóle będą zainteresowani, bo zazwyczaj rolnicy jak tylko mają wodę na łące, to chcą ją jak najszybciej się jej pozbyć, żeby móc wjechać ciągnikiem i tam kosić albo robić inne działania, a ta woda zawsze im przeszkadza. być może to jest krok w dobrym kierunku. Zobaczymy, jak to działa.
Może nie będą tak krzyczeć na bobry. Jak im postawią tamę, zaleją łąkę, to będą widzieli jakieś korzyści dla siebie. I nie tylko dla środowiska, ale też dla siebie, bo czasami też chodzi o korzyści materialne.
Jesteśmy przy bobrach już, to ja się czuję upoważniona do wypowiedzi. Z racji tego, że ten bobr to stał się symbolem Wigilskiego Parku Narodowego, nie zawsze jest przyjaźnie odbierany przez ludzi, którym jednak gdzieś tam te szkody poczynił, ale chciałabym zaprosić jednocześnie do posłuchania o jego niesamowicie ważnej roli w przyrodzie. Będziemy teraz na terenie parku mamy taki cykl rozmaitych zajęć, prelekcji, które nazywa się Zimową Akademią Przyrody i już 2 lutego w ramach takich dwóch kwadransów z przyrodą będzie można posłuchać z okazji Światowego Dnia Mokrado właśnie takiego wykładu Niech bobrom będą dzięki o ich takiej szczególnej roli właśnie, jeżeli chodzi o tą małą retencję i generalnie obecność w przyrodzie.
Zatem dbajmy o mokradła, bo ich rola jest dużo większa niż nam się wydaje. A o mokradłach opowiadali Marzena Bielonko z Narwieńskiego Parku Narodowego, Joanna Adamczewska z Wigierskiego Parku Narodowego i Piotr Marczakiewicz z Biebrzańskiego Parku Narodowego.
W zgodzie z naturą w Polskim Radiu Białystok.